Dzień dobry, witamy w Zakłócenia Częstotliwości podcast. To jest epizod majowy i znowu o koronawirusie, ponieważ dzisiaj wraz z Wojtkiem.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać na tym, jakie skutki może przynieść nam pandemia koronawirusa, ponieważ oba poprzednie epizody o koronawirusie wyszły zanim w ogóle WHO powiedziało, że jest to pandemia, w sensie ogłosiła pandemię. I też wtedy nie było przypadków w Polsce, bo ten drugi niby zaktualizowany epizod o koronawirusie wyszedł, z tego co pamiętam, 22 lutego.
Tak, 22.
No więc przychodzimy. Chociaż tym razem nie będziemy mówić o statystykach, chociaż jest to bardzo fascynujący temat statystyk koronawirusowych. Oczywiście kilka przytoczymy, ale nie jest to główny temat odcinka. Będziemy mówić o skutkach krótkofalowych i długofalowych, jakie może przynieść nam ta pandemia. Zapraszam.
Koronawirus wpływa mocno na obecną rzeczywistość, mianowicie jeśli macie, jeśli chodzicie do szkoły albo na studia, uczęszczacie, to zdecydowanie nie ma was na uniwersytetach ani w szkołach, ponieważ szkoły i uniwersytety zostały pozamykane. Zostały wprowadzone różne obostrzenia, które obecnie są już łagodzone, ze względu na to, że mają one no, mocny, zły wpływ na gospodarkę i rząd je łagodzi, ale siedzenie w domu, które wszyscy tutaj musimy uskuteczniać obecnie, praca z domu w przypadku wielu ludzi, no to są takie przykłady, ale też ograniczenia w sklepach, w miejscach kultu religijnego, które no zdarzały się łamania, z tego co mi wiadomo. No więc to chyba tyle tak po skrócie, jeśli chodzi o to, jak koronawirus wpływa na obecną rzeczywistość. Coś może masz do powiedzenia jeszcze w tej sprawie?
No, że my z Wojtkiem jesteśmy w trochę specyficznej sytuacji, ponieważ jesteśmy w ósmej klasie.
Tak, to jest i egzaminy. Jakby
ta najważniejsza grupa uczniów oprócz maturzystów. Przynajmniej ta, co ma najbardziej przerąbane z powodu pandemii, ponieważ nie wiadomo, czy będzie konkurs świadectw, czyli będzie grało tylko to, jakie się ma oceny. Bo jest to dość nieobiektywne, bo jedni nauczyciele w jednych szkołach oceniają surowiej, drudzy lżej, a procenty na egzaminach są bardzo obiektywne.
Tak, więc no to się okaże, jak to będzie z tym. Bo to jest bardzo istotna sprawa właśnie dla nas, dla maturzystów, w sensie tak naprawdę nasze problemy tutaj są mniejsze niż problemy maturzystów, którzy muszą się jakoś dostać na studia.
No tak, więc to chyba tak. Tyle co do chyba wpływu. Więc podzieliliśmy skutki, jakie może przynieść ten koronawirus SARS-CoV-2 na skutki krótkofalowe i długofalowe. No, nie wiem, czy to trzeba tłumaczyć, ale krótkofalowe to te, które będą dawały się szybkowe znaki.
Nie tyle, że szybko, tylko że nie będą oddziaływały na nas długo, czyli że będą, potem miną.
Czyli, że powiedzmy na przykład pół roku, powiedzmy.
No, pół roku zależy od skutku i od ludzi.
Więc jakie skutki krótkofalowe mamy?
Krótkofalowe. Otóż zrobiliśmy sobie tutaj taką małą notatkę i na miejscu pierwszym umieściliśmy higienę i mycie rąk. Czyli to, że ludzie obecnie i ten nawyk pozostanie, nabyli nawyk mycia rąk i stosowania higieny, znaczy większego dbania o tą higienę. W każdym razie nawet widzę to po sobie, myślę, że ty też po sobie to widzisz.
Tak.
No i nie jest to coś, co utrzyma się bardzo długo moim zdaniem, ponieważ no, w pewnym czasie ludzie zapomną o tym, co było i powrócą do jakby takiej normalnej rzeczywistości, normalnego funkcjonowania, ale no jest to przez to skutek krótkofalowy.
No tak, niektóre osoby podejmują higienę osobistą w sposób racjonalny, czyli na przykład myją ręce, dezynfekują ręce. Inni korzystają z płynów antybakteryjnych, które, lekko mówiąc, na wirusy średnio.
No właśnie, bo wirus, a bakteria to zupełnie co innego i tutaj kierujemy do odcinka drugiego, w którym opowiedzieliśmy, czym są wirusy. I dokładnie. To dość bardzo szczegółowo, więc zapraszamy. Po obejrzeniu tego, oczywiście.
Tak. Oczywiście. Dobra, nie będę jeszcze powodował, kiedy nagrywamy to, ponieważ to, kiedy nagrywamy, a to, kiedy wyjdzie, to są trochę inne sprawy. Ale to do tego przejdziemy później, jak będziemy coś podawać. Mm-hmm. Drugi punkt to zastój gospodarczy i tu chyba nie trzeba wiele tłumaczyć, ponieważ wiele mediów mówi o tym, że tak będzie, tak zresztą jest. Chodzi o to, że po prostu przez to, że od miesiąca nasza gospodarka po prostu stoi. Zamknięte są salony, urody.
Były takie statystyki, już nie pamiętam dawno, ale jeszcze w pierwszych dniach tego zamknięcia, jak w ciągu jednego dnia bardzo dużo wniesiono wniosków o zamknięcie działalności.
Mhm. No, generalnie cała branża usług stoi.
No i przemysł też.
Tak. No, wszędzie, gdzie trzeba być fizycznie.
Mi się wydaje, że wpływ na rolnictwo, znaczy rolnictwo też ma problem ze względu na suszę, bo to jest druga rzecz tak naprawdę, która się nałożyła, więc rolnictwo ma, mówiąc kolokwialnie, znaczy no nie, bez kolokwializmu, ma problem z powodu suszy jednocześnie, więc się... bardzo pechowy rok.
Tak, generalnie ciekawą sprawa jest to, że tak naprawdę do każdego miesiąca tego roku można przypisać jakieś negatywne wydarzenie. Ja na przykład dla 2019 roku nie potrafiłbym.
Tak.
Ja myślałem, że na maj będzie po prostu pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. To pewnie kojarzycie. Aktualny temat, przynajmniej jak my to nagrywamy. No, w miarę aktualnie jak my to nagrywamy. Ale prawdopodobnie zdążą to ugasić. Przynajmniej w znacznej większości do maja, więc czekamy, co się stanie. Następnym punktem, i to jest według mnie bardzo ważny punkt, jest większy monopol.
Tak, upadają małe firmy i zmniejsza się ilość konkurentów.
Oczywiście nie dojdzie do takiego monopolu, że będzie tylko jedna firma, jedno przedsiębiorstwo na niszy, powiedzmy. Tylko chodzi o to, że będą najwięksi.
Tak. Ci, którzy są najbardziej przygotowani, mają największe zapasy, że tak powiem, przeżyją.
Tak, nie to, że przygotowani, ponieważ większość jednak nie... Powiedziałbym, że prawie wszyscy nie byli przygotowani.
Czyli nie mówię o świadomym sytuacji, przygotowaniu, tylko o że... przystosowaniu. Tak, okay. O, tak bym powiedział.
No bo po prostu Apple, które zarabia tam ileś set milionów rocznie, no nie upadnie z powodu tego, że... nie wiem, zły przykład chyba dałem.
Znaczy no wpływ na tą branżę jest, ale mniejszy niż na inne.
Jest nieporównywalnie mniejszy do branży podróżniczej chociażby.
Ale ogólnie w branży linii lotniczych jest bardzo olbrzymi problem. Branża gastronomiczna też bardzo kuleje w obecnej sytuacji.
Tak, z tym, że część firm, nawet tych mniejszych, robi coś takiego, że po prostu dają wysyłki, nie? Tylko, że do tego trzeba też mieć ludzi, tak, żeby dowozili, nie? Na przykład jak od czasu do czasu zamawiam sobie pizzę, to ja mieszkam na wsi generalnie, to, no takie wsi, no, pod Krakowiem, to korzystam z usług lokalnej pizzerii, bo... taka, powiedzmy, Pizza Hut czy Da Grasso nie upadną z powodu kryzysu.
A lokalna pizzeria jest o wiele bardziej zagrożona niż takie firmy, tak, duże.
Więc tu też apel do słuchaczy. Wspomagajcie jak najmniejsze biznes. Na przykład nie idźcie do Biedronki, tylko do jakiegoś lokalnego sklepiku. Tym bardziej, że tam raczej jest mniej osób.
Tak. To jest też drugi fakt, że mimo tego, że gospodarka wywiera presję na rządzących i jest poluzowanie tych wszystkich obostrzeń, mimo wszystko my powinniśmy nie rozluźniać swoich zwyczajów, które nabyliśmy podczas tej pandemii, dlatego że zagrożenie wcale nie ustało. Jest więcej przypadków niż było wcześniej i ryzyko zarażenia się teraz jest większe niż ryzyko zarażenia się wcześniej, kiedy były te obostrzenia dopiero wprowadzone, nie tylko dlatego, że jest więcej zakażonych, ale też dlatego, że obostrzenia zaczynają być poluzowywane.
Chociaż taka jedna rzecz, bo z tego co patrzyłem w statystyki, to to trochę wyhamowuje. Na przykład bodajże wczoraj albo przedwczoraj przybyło 144 zarażone osoby. A na przykład już 2 tygodnie temu to było 200-300.
Nie podważam, że jakby, że dziennie. Ilość idzie, ilość zakażonych każdego dnia spada, tylko chodzi mi o to, że to, dziennie, że tak. Jest otwierana gospodarka, nie oznacza, że pandemia sobie idzie.
No tak, to nie tak działa.
Wzrost bezrobocia i tutaj chyba jeden z największych problemów, jeśli chodzi o gospodarkę, dlatego że firmy upadają, to o czym wcześniej mówiliśmy, no i albo drugą opcją, jak poradzić sobie z tą sytuacją, jest po prostu tych ludzi zwolnić. Jest to bardzo złe, ponieważ no, ilość bezrobotnych rośnie, ludzie w tych trudnych czasach nie mają środków, w sensie nie mają źródła środków i mogą mieć problem z utrzymaniem. Dlatego wzrost bezrobocia jest bardzo dotkliwym problemem, który teraz nas dotyka i trzeba o nim pamiętać, między innymi wybierając tych lokalnych przedsiębiorców, mniejsze przedsiębiorstwa, ponieważ to może wspomagać te przedsiębiorstwa właśnie lokalne i zmniejszać szanse na to, że ludzie zatrudnieni w nich zostaną bez pracy.
Tak, jednak tak naprawdę niezależnie od naszych działań, no są pewne limity i większość estymacji co do bezrobocia z powodu pandemii daje wynik tak około 12-13%, czyli jest to o kilka procent więcej względem tego, jak jest obecnie. Bo z tego co wiem, obecnie jest około 8. Przynajmniej było przed pandemią.
I następnym punktem,
przed wyłączeniem gospodarki.
Bardzo ważne, w sensie to przerwało mnie tego, to co mówiłeś wcześniej o tym bezrobociu. Teraz.
No nie,
okay.
Mów.
Następnym punktem na naszej liście jest wzrost cen. No i wzrost cen wiąże się z inflacją. Mamy inflację, jest wzrost cen.
I to tyle, jeżeli chodzi o skutki krótkofalowe, jakie wymyśliliśmy. Jeżeli jesteście na platformie, na której można pisać komentarz, czyli z tego co na YouTubie, właśnie chciałem powiedzieć, że od tego epizodu tak naprawdę te na YouTube będą wychodzić w miarę nie za bardzo później, no bo tak naprawdę zmontowanie na YouTube trwa nie wiem, pół godziny, ale render trwa już na przykład 3 godziny. Przy czym nie renderowałem Full HD. No nieważne, skutki długofalowe, czyli coś co tak naprawdę najprawdopodobniej zostanie. Jeszcze taki disclaimer co do tego podcastu, że to nie podajemy dzisiaj twardych danych. Czyli to, że my tak mówimy, to, że my
to
coś
są spekulacje.
Mówimy dzisiaj, to nie znaczy, że to się stanie na 100%. Ale skutki długofalowe.
Zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego to jest punkt pierwszy. Chodzi o to, że na podstawie doświadczeń, które nabieramy teraz, epidemiolodzy będą mieli już doświadczenie na przyszłość, w jaki sposób radzić sobie z takimi sytuacjami. Czyli jest to już jakiś gotowy scenariusz, który miał miejsce i który można wykorzystać, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, a na pewno jeszcze kiedyś będzie miała, to myślę, że na pewno nie raz, jak sobie poradzić z taką epidemią. Na podstawie wniosków, które można wyciągnąć z tego, co się teraz dzieje, z tego, które będzie można wyciągnąć.
Ponieważ takiej epidemii nie było od naprawdę dawna. No ja bym powiedział, że ostatnią większą pandemią, która dotknęła w taki sposób Europę, była Hiszpanka.
Tak, ale ona już 100 lat miała takie miejsce temu, więc tak. Nie pamiętamy ani my, ani nasi rodzice, ani nasi dziadkowie.
Chyba, że ktoś ma bardzo starych dziadków, ale my nie mamy.
No więc
bo były takie sytuacje jak na przykład grypa azjatycka, grypa Hongkong, które zabijały po kilka milionów ludzi. Koronawirus jak na razie nie zabił kilku milionów ludzi. Mieliśmy tu patrzeć sobie na statystyki. Aktualnie zgonów na świecie jest 200 tysięcy...
212 tysięcy.
212 tysięcy.
Ale warto tutaj podać, że dzień nagrywania naszego podcastu jest to 28 kwietnia 2020 roku.
I mówimy to o 19:00.
Tak.
Około.
Zaktualizowano mniej niż godzinę temu. Wiadomości tutaj mamy ze strony Google.
Z tym, że tak mnie to zastanowiło, jak przeczytałem newsa, że WHO mówi, że to nie jest szczyt pandemii, że jakby będzie gorzej. I się tak zacząłem zastanawiać, no bo południowo-wschodnia Azja było. Tam już od jakiegoś czasu jest spokojniej. Europa i Ameryka Północna. To aktualnie, czy tam może...
Tak, obecnie parę tygodni jedna trzecia wszystkich zakażonych jest w Stanach Zjednoczonych. Jedna trzecia wszystkich, znaczy inaczej, potwierdzonych przypadków tak. Jest w Stanach i współczynnik, który tutaj Google podaje, czyli przypadki na 1 milion osób, w Stanach Zjednoczonych jest to 3070 przypadków ponad na 1 milion osób, ale w Hiszpanii ten współczynnik jest już wyższy i tam jest to 4,5 tysiąca. A najwyższy w ogóle jest w San Marino. Ale to dlatego, że San Marino jest małym państwem.
Tam mogły być 3 osoby zarażone.
Tam jest 538 no, tak. potwierdzonych przypadków i 16 024 przypadków na 1 milion osób.
No, warto powiedzieć w ogóle, że jakby San Marino jakby znajduje się we Włoszech. Tak można powiedzieć, no bo jest to państwo, ale jakby tak popatrzeć, no to można powiedzieć, że to są Włochy.
No nie nazwałbym tego, to nie są Włochy, to jest osobne państwo od Włoch.
Tak, wiem, ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o przyrodę dookoła, to jest to samo. To po prostu leży w środku. Więc jeżeli tam się to działo, no to w San Marino musiało się dziać to samo. Odbiegliśmy trochę. Dalsze skutki. Skutki długofalowe są według mnie bardziej pozytywne niż te krótkofalowe, które wymieniliśmy przed chwilą. Na przykład większy udział freelancerów na linku. Na rynku. Nie na linku. Na rynku. Wydaje mi się, że to jest pozytywne, bo lepiej mieć jakby wybór. Tym bardziej, że freelancerzy to jest bardzo przyszłościowa, jakby nie patrzeć, sprawa. Ponieważ tak naprawdę, jeżeli jesteśmy takim freelancerem, to możemy bardzo dobrze, możemy znaleźć po prostu miejsce pracy, które będzie jak najbardziej nam odpowiadać, mieszkając tak naprawdę gdziekolwiek. Na przykład, powiedzmy, uwaga, teraz pójdzie coś, co nigdy się nie wydarzy, powiedzmy Google. W Krakowie nie ma siedziby Google'a, znajduje się w Warszawie, ale zakładając, że taki ja na przykład, gdybym chciał pracować w Google'u, a jednocześnie nie chciał się wyprowadzać do Warszawy, no to mógłbym pracować jako freelancer, nawet kontaktując się bezpośrednio z Mountain View, gdzie jest główna siedziba. To taki przykład abstrakcyjny. Z tym, że Google, w Google lepiej pracować stacjonarnie, w sensie u nich.
W sensie, czy jakby zagłębiłeś się w ten temat, to wyjaśnij, dlaczego według ciebie będzie większy udział freelancerów w rynku niż wcześniej?
Chodzi o to, że po prostu ludzie zobaczą, że można kontaktować się zdalnie, no bo jednak większość pracowników aktualnie duża część pracowników aktualnie pracuje zdalnie. Czyli trochę jakby byli freelancerami, tylko że aktualnie z przymuszenia.
Tak, ale wątpię, żeby to miało wpływ na długofalowy udział freelancerów w rynku. W sensie to jest moje... Ja wątpię, żeby tak było. Może masz rację.
W sensie wydaje mi... Chodzi o to bardziej, że na przykład jeżeli ktoś pracuje jako informatyk i pracował dotychczas stacjonarnie, no teraz pandemia, musi pójść do domu i tam pracuje. No, czyli pisze programy po prostu w domu, potem przysyła ewentualnie do firmy. I powiedzmy, że poczuł już trochę, jak się pracuje jako freelancer i z tego powodu może w przyszłości chcieć być freelancerem właśnie.
Ale ja znalazłem definicję freelancera. Osoba wykonująca wolny zawód.
Czyli?
Inna definicja mówi, że jest to osoba, która pracuje bez etatu. Więc freelance, a taka osoba, która pracuje z domu... Ma etat.
Mogłem sobie pomylić definicję. No, chodzi mi bardziej o pracę zdalną. Że będzie to dużo powszechniejsze w momencie, kiedy nie będzie to konieczne. A potem to już z nami zostanie.
Mhm, no może. Nie wiem, czy się z tym zgodzę. Bo praca zdalna i tak ma miejsce, miała miejsce przed epidemią. W sensie jakby to mnie nie zdziwiło, że coś takiego jest, bo stykałem się już z tym, że ludzie pracują zdalnie. No ale dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem na naszej liście, ostatnim w kwestii skutków długofalowych, które udało nam się przytoczyć, jest modernizacja szkolnictwa. Mianowicie szkoły wcześniej, nie wszystkie prawdopodobnie, ale znaczy na pewno nie wszystkie, no działały w pełni tradycyjnie, czyli nie miały żadnych technologii zdalnych, licząc dziennika elektronicznego na przykład. A taką technologią jest na przykład Microsoft Teams, czyli bardzo znana usługa, która pozwala na łączenie się uczniów z nauczycielami. Jest także wykorzystywana w biznesie, to nie jest żadna reklama, po prostu podaję przykład. I wiele szkół wprowadza takie rozwiązanie tego typu, z których wcześniej korzystały, przez co jest znaczny, po prostu jest rozwój szkolnictwa, dlatego że szkoły już potrafią kontaktować się z uczniami zdalnie. I jest tutaj też problem w przypadku na przykład młodszych uczniów, ponieważ nie w każdym domu jest, to było o tym w mediach mówione, nie w każdym domu jest wystarczająca ilość komputerów na każdą osobę, jeśli na przykład jest 2 komputery, a 3 osoby zdalnie łączą się z miejscem pracy lub nauki. Więc jest mama, przykładowo, łączy się z pracą. Tata łączy się z pracą, 2 komputery zajęte, bo praca jest źródłem utrzymania, więc no i wtedy może braknąć tego komputera dla dziecka. Potem ludzie to rozwiązują różnymi metodami, no ale jest to problem z tym związany. A modernizacja w przypadku szkół, taka dygresja była, ale w przypadku szkół zdecydowanie ta sytuacja wpływa pozytywnie na technologię w szkołach.
I przez to możemy się przesunąć coraz bardziej w kierunku szkoły przyjaznej dla uczniów. W sensie nie mówię, że każda szkoła jest zła, ale po prostu jestem świadomy tego, że wielu uczniów ma bardzo dużo zastrzeżeń nie tylko co do programu nauczania, ale również do samej organizacji pomysłu szkoła.
Tak. Zdalne nauczanie ma swoje wady, mianowicie wady pod kątem przykładowo, no, że nie da się zweryfikować, czy uczeń, który pisze zdalnie egzamin, pisze go w sposób, znaczy nie egzamin, test na przykład, czy kartkówkę, jest to niemożliwe do zweryfikowania, czy pisze go on uczciwie. Tutaj nauczyciel musi polegać jedynie na uczciwości ucznia, w sensie to jest jedyne, co jest w stanie zrobić w tej sytuacji. I statystycznie jestem pewien, że odsetek uczniów, którzy piszą testy w sposób, no nie tak, że siedzą przy komputerze, nie korzystają z żadnych źródeł, jest no istotny.
Ale takim przykładem, jak szkoły mogą zostać zmodernizowane, czy sam praca w szkole, na przykład powiedzmy, jakiś ucznia nie ma, bo se nogę złamał. I to może bardzo pomóc w kontakcie z nauczycielem.
Tak, bo wtedy już platforma jest takie gotowa, szybkie wszystko jest po tym roku, już jest gotowy sposób, w którym może się z tą szkołą połączyć i uczestniczyć na przykład w normalnej lekcji.
A nie, że trzeba pisać do mamy, mama w pracy, więc trzeba poczekać do 16, aż odpisze. I ta komunikacja jest bardzo taka...
No, dziennik elektroniczny umożliwia to, zależy pewnie od dziennika, ale mój dziennik umożliwia kontaktować się z nauczycielem bezpośrednio.
No tak. A ty masz co? Ja mam Librusa. Pochwalimy się teraz.
Ja mam Vulkana.
A, dobra. Vulkan jest mniej popularny, to możecie sobie wygooglać, co to jest. Dobra, co do skutków, to tyle. I boję się, że ten podcast może wyjść krótki. Ale krótkie i zwięzłe formy też są spoko.
I zapraszamy na media nasze.
Tak, czyli reklama teraz, tak?
Tak, więc po pierwsze na kanał Mikołaja, który nazywa się obecnie.
Szybko i na temat, nauczyłem się, bo jakiś czas temu nie wiedziałem, czy jest szybko i na temat, czy szybko i w temacie. W końcu zdecydowałem się na szybko i na temat. No, polecam. Fajne filmy mądre.
Jest nowa formuła, moim zdaniem bardzo ciekawa. Znacznie tak. Poprawiona w stosunku do tego, co było wcześniej.
Tak, w ogóle mogę walnąć ciekawostkę, jeżeli ktoś chce obejrzeć filmik. Ty znasz mniej więcej, w jakim tempie ja produkuję filmy, Wojtek. Ja ten film zrobiłem w 5 dni w całości. Czyli research, scenariusz, tak, więc... nagranie i montaż.
Zdecydowanie szybko i na temat.
Tak, no film jest 40-minutowy i jest o mikrofalówkach, więc jakby... Ja strasznie lubię lać wodę. Ty wiesz o tym.
Tak.
Zresztą, czemu prowadzimy podcast? Oprócz tego, no jest mój kanał, jest nasz podcast. Oczywiście polecam zaobserwować, żeby żaden epizod was nie ominął. Otworzyliśmy nowy kanał. Od Cheat, powiedzmy już. 4Science, czyli 4 Science. Kanał jest nowy, ma 6 subskrypcji jak na razie, więc... polecamy. On wygląda tak, że jest taka lupa na niebieskim tle.
Tak. I link jest oczywiście do niego w opisie podcastu. W opisie podcastu jest też link do naszej nowo założonej strony internetowej cheatmedia.hoptu.org i zapraszamy na nią.
I jeszcze taka jedna rzecz. Mogę zareklamować coś, co jeszcze nie istnieje, ale będzie istniało w najbliższy piątek, 1 maja, czyli chyba wtedy, kiedy najwcześniej wypuszczamy podcast. Mianowicie taki nowy format, całkiem według mnie interesująca forma. Sobotnia ciekawostka, tak to chyba nazwałem. I to pokazuje się tylko na Spotify'u. Może później też gdzie indziej, ale na YouTube tego nie będzie, więc to jest takie ciekawe. I to co tydzień będzie taka minutowa, dwuminutowa ciekawostka w formie audio. I będzie dość dopracowane.
Zapraszamy też na nasz sklep Play. Już tutaj mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, także tutaj nie będziemy... po prostu zapraszamy do obejrzenia naszych aplikacji. Link w opisie też jest.
Tak, bo to jest taka... powiedzmy, że pasja, której moglibyście się nie spodziewać po osobach, które tworzą podcast i kanały na YouTubie. Przynajmniej ja prowadzę kanał na YouTubie. Wojtek prowadził albo chciał prowadzić. No wyszło jak wyszło. Dobra, nieważne.
No w sensie nie nagrałem na niego nic poza zwiastunem.
Tak, nie robimy expose.
Zamknięty
teraz.
Dawno.
Wiem. No. I tyle. Postaramy się dostarczać wam rozrywkę, no bo po to jesteśmy. Zwłaszcza teraz, jak mamy troszkę więcej czasu wolnego.
I ten podcast jest znacznie krótszy niż poprzednie.
No jakoś tak wyszło.
Jest 45 minut. Mam nabite.
No ja mam 46.
Cisza do wycięcia.
Tak, dzisiaj jest całkiem dużo.
46. No, więc to chyba tyle, nie? Także dziękujemy bardzo za obejrzenie, za przesłuchanie lub obejrzenie naszego podcastu. W zależności od mediów, z których korzystacie.
Przeczytajcie opis, bo tam mogą być jakieś ciekawe rzeczy, które nie powiedzieliśmy tutaj. No i linki oczywiście.
Tak, polecamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, jeśli tam nas oglądacie, do zasubskrybowania podcastu na Google Podcast, Apple Podcast czy Spotify'u, na platformie, po prostu, z której korzystacie. I dzięki temu będziecie mieli powiadomienia o naszych następnych epizodach, które ukażą się już niebawem.
Konkretnie za miesiąc.
Także kiedy?
Podcast, ale co? O czym mowa, bo się chyba pogubiłem.
Kolejny podcast. Mi się wydaje, że kolejny podcast wcześniej niż miesiąc nagramy.
Może będzie, nie wiem, bo zaraz zobaczę, jaki mamy plan podcastów, chociaż. No nieważne. Zanim zobaczę to, to się z wami pożegnamy. Do widzenia. Ja tyle.
Do widzenia.